Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu będzie ślubowanie nowych posłów i senatorów, wybory marszałków i wicemarszałków, sekretarzy, dymisja premiera Mateusza Morawieckiego. Wieczorem z kolei prezydent Andrzej Duda ma ponownie powierzyć misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu z Prawa i Sprawiedliwości, które zdobyło największe poparcie Polaków w wyborach parlamentarnych 15 października. I o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszych grach politycznych. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są wicewojewoda podlaski Tomasz Madras z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Oraz Marcin Dziemian, sekretarz zarządu regionu Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
A zaczniemy od orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, które wygłosił na początku posiedzenia Sejmu. Oglądali panowie?
Miałem okazję oglądać chyba do końca, prawie do końca, bo trzeba było wybrać się do radia, do pani redaktor, ale większość na pewno tak.
A pan?
No ja niestety do ostatniej chwili pracowałem w szkole, także tylko i wyłącznie to, co z radia usłyszałem, fragmenty.
Ewentualnie to, co pan usłyszy ode mnie, będzie pan musiał mi zaufać, że w miarę rzetelnie będę relacjonować orędzie prezydenta. To na co pan zwrócił uwagę przede wszystkim?
Pani redaktor, bardzo dobre, dojrzałe, mądre wystąpienie pana prezydenta. To dobrze. Cieszę się, że mogłem usłyszeć z mównicy Polskiego Sejmu takie właśnie przemówienie. Wcale niedługie, a bardzo istotne, bo prezydent poruszył kilka bardzo istotnych, bardzo ważnych tematów. To, na co mogę zwrócić, wypunktować tak w kilku słowach uwagę. Prezydent podkreślił wagę powagi parlamentu, szanowania zasad parlamentaryzmu jako takiego fundamentu szacunku obywateli, szacunku Polaków do własnego państwa. To bardzo ważne, żeby w nowym parlamencie pilnowano tego wzajemnego poszanowania praw również tych partii, które znalazły się w opozycji, które również reprezentują miliony wyborców, które na nie będą głosowały. Wreszcie prezydent powiedział też, że będzie stał na straży osiągnięć ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ponieważ jak powiedział, i jestem za to wdzięczny, bo zgadzam się z tym oczywiście, było to dobre 8 lat dla Polski. Szanujemy wynik wyborów oczywiście, społeczeństwo wybiera większość parlamentarną, to jest zrozumiałe, ale zgadzam się z panem prezydentem. Mieliśmy 8 lat dobrego czasu dla Polski i Polaków i jest czego bronić. Będzie o tym pamiętał pan prezydent. Będzie o tym też pamiętać Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
I tutaj prezydent Andrzej Duda wśród tych osiągnięć, na straży których będzie stał, wymienił wsparcie dla rodzin, 500+, od stycznia 800+, wsparcie dla emerytów, także żeby nie było podwyższania wieku emerytalnego. Marcin Dziemian i co na to Polska 2050?
Czy tak jak zapowiadaliśmy od początku, nie planujemy w żaden sposób gwałtownie zmieniać tych wymienionych przez panią redaktor świadczeń. Natomiast...
Ale wśród tych świadczeń też jest 13, 14 emerytura.
Tak, ale planujemy je zmienić w taki sposób, aby po prostu wpływały każdorazowo miesięcznie. Nie po to, żeby były skokowo, tylko żeby można było sobie to rozplanować w budżecie miesięcznym w sposób konkretny. Niestety nie znam tego rozliczenia, to już zostawiam naszym parlamentarzystom. Natomiast bardzo ważna rzecz, którą podkreślił pan prezydent, z tego co usłyszałem, to wyparlamentaryzm. Tak, zgadzam się z panem prezydentem, że nowy rząd powinien zachowywać się w sposób dużo lepszy, tak, bez nocnych głosowań, bez przenoszenia się do sali kolumnowej, bez różnego rodzaju innych incydentów, które zakłócały tak czy inaczej funkcjonowanie polskiego parlamentaryzmu, bez odbierania głosu w różnych dziwnych momentach posłom. I nie mówię tylko o tych sytuacjach, gdzie naturalnie było trzeba odebrać ten głos osobom, które wyrażały się w sposób nieparlamentarny. tylko niepochlebny wobec obecnego rządu. Rozumiem też zaniepokojenie PiS-u, że nie chcą być traktowani tak samo, jak oni traktowali opozycję za czasów swojej, swojego rządze, swoich rządów. Natomiast uspokajam, tak nie będzie. Będziemy przestrzegali konstytucji, będziemy bronili demokracji i parlamentaryzmu. Także tutaj prezydent może być o to spokojny.
Wina nigdy nie leży po jednej stronie, nigdy nie jest jednoznaczna. Zawsze winnych znajdzie się więcej. To tak na marginesie.
Być może. Natomiast też jest, cieszę się, że pan prezydent poruszył ten temat tej demokracji. Tak? To jest właśnie najlepszy przykład na to, że suweren wybrał. Wszyscy wiedzieli od początku, że 3 największe komitety wyborcze utworzą komitet wspólny, koalicję wyborczą. I to ta koalicja wygrała wybory jako całość.
No nie największe komitety. Opozycyjne.
3 największe opozycyjne, tak. Skrót myślowy z mojej strony.
Tak, prezydent powiedział, demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna, jest najsilniejsza w całej historii.
Mówił o frekwencji. Zgadzać,
tak, to jest oczywiste. Nie spodziewaliśmy się chyba aż tak wysokiej frekwencji, z czego jesteśmy zadowoleni.
Spory rozstrzygamy przy urnie wyborczej. Polacy ponownie uwierzyli, że ich głos ma znaczenie. I co politycy powinni zrobić, by nie zmarnować tego zaufania wyborców? Tomasz Madras.
Panie redaktor, szanowni państwo, pamiętajmy, bo to już parę lat minęło, co było w grudniu 2016 roku. Tutaj pan powiedział, no słusznie, że pan o tym przypomniał, chociaż w trochę innym może kontekście. Mieliśmy wtedy przeniesione obrady do innej sali Sejmu, ale dlatego, że przede wszystkim posłowie Platformy Obywatelskiej z udziałem takim chyba największym takich parlamentarzystów, posłów Platformy, jak panowie Szczerba czy Budka, jeżeli dobrze pamiętam, blokowali mównicę Sejmu, wzywając jeszcze obywateli do tego, żeby blokowali Sejm od zewnątrz dookoła. No, to był taki moment bardzo trudny dla polskiego parlamentaryzmu. Na szczęście udało się, też można powiedzieć, że społeczeństwo zareagowało wtedy odpowiedzialnie i nie posłuchało tych nowych woływań do tego, żeby jeszcze no nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej nie posłuchali nawoływań KOD-u czy niektórych polityków Platformy, żeby blokować Sejm. A jeżeli chodzi o te dobre zwyczaje i praktyki parlamentarne, bardzo ważnym sprawdzianem chyba już dzisiaj będzie wybór prezydium Sejmu. I tutaj jedynym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest pani marszałek Elżbieta Witek. Co jest zrozumiałe, była marszałkiem Sejmu, jest jednym z najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy. No to jest chyba naturalny kandydat. A mieliśmy wypowiedź, nie pamiętam czy wypowiedź, czy tweet, ale na jedno wychodzi przewodniczącego Donalda Tuska, który powiedział,
że nie będzie głosowania za tą kandydaturą.
Co więcej, powiedział, że osobom, które tutaj wymienił winy, mu się nie podobają, przewiduje raczej kary. Użył słowa kary w kontekście pani marszałek Elżbiety Witek. Bez względu na to, co miał na myśli, no to jest sytuacja, no brzmi to absurdalnie, a jeżeli mówi to, jak już przyjmiemy to, co kolega powiedział, lider tej grupy, która ma przejąć władzę 3 największych opozycyjnych do tej pory komitetów wyborczych, kandydat na premiera, mówi o tym, że chce karać parlamentarzystów, nie wyłączając osoby z prezydium Sejmu, brzmi to, czy można by się było z tego śmiać, czy traktować jako kuriozum, ale to brzmi groźnie. Nawet po stronie opozycji, tu trzeba podkreślić, nawet po stronie opozycji są głosy rozsądku, które mówią, że to kluby parlamentarne decydują o tym, kogo zgłaszają do prezydium Sejmu i kto reprezentuje je w prezydium Sejmu.
Politycy.
I jest też zasadą od, no praktycznie zawsze w polskim parlamencie przestrzeganą, że największe kluby parlamentarne mają swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, czyli marszałek jest wskazywany przez większość parlamentarną, tak jak do tej pory marszałek z Prawa i Sprawiedliwości, prawda?
A swoich
natomiast również przedstawiciele opozycji. Tak było też do tej pory. Mieliśmy i pana Czarzastego w prezydium Sejmu, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Pozostałe kluby parlamentarne miały swoich przedstawicieli w prezydium Sejmu. I tak musi być teraz. To nie jest widzimisię pana przewodniczącego Tuska. Gdy mówi o karach, gdy mówi o jakiejś selekcjonowaniu parlamentarzystów, na tych, którzy zasługują na poszanowanie i zasługują na karę. No mam nadzieję, że dotychczasowa opozycja opamięta się, bo jeżeli od tego zaczyna, to jakie nas czekają kolejne lata?
Wyobraża pan sobie, że jedyna kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka Sejmu Elżbieta Witek nie zostanie wybrana?
Jest to decyzja parlamentarzystów. Trudno jest głosować za osobą, która w sposób jawny złamała konstytucję.
Nieprawda, nie łamała konstytucji.
Panie wicewojewodo, czy obowiązkiem marszałka Sejmu jest drukowanie w dzienniku ustaw, owych ustaw, które
Sejm... jest prawda, że marszałek Witek łamała konstytucję.
Czy jest obowiązkiem marszałka Sejmu
drukowanie? Swoje obowiązki, panie marszałek Witek.
Czy jest to obowiązkiem, tak czy nie?
Powiedziałem.
Jest obowiązkiem. Pani marszałek nie wydrukowała niektórych ustaw, które powinny zostać opublikowane na czas, więc złamała konstytucję. Jeżeli chodzi o działalność pani marszałek Witek, mamy też zastrzeżenia i to niemałe, jeżeli chodzi o jej zachowania, chociażby powoływanie się na tych słynnych już 5 mecenasów, tak, 5 opinii prawnych, które nie funkcjonowały, nie istniały. Więc trudno jest, aby posłowie, którzy decydują samodzielnie, żeby tych posłów zmusić do tego, żeby głosowali za taką osobą. Nie przewidujemy w takim układzie raczej, przynajmniej nie słyszałem o tym, dyscypliny parlamentarnej w tym głosowaniu, więc trudno jest określić, czy posłowie będą głosowali za taką osobą, a jest ich to suwerenna decyzja. Więc trudno jest powiedzieć, czy pani marszałek zostanie owym posłem. Rzeczywiście jest taki zwyczaj, o którym pan wicewojewoda tutaj wspomniał. Jak będzie, zobaczymy przy głosowaniu. Natomiast sumienie każdego człowieka musi być uszanowane.
Jeżeli zgadzamy się, to będzie decyzja parlamentarzystów. To prawda, tutaj nie ma dyskusji. To oni zdecydują, jak zagłosują, podniosą rękę. Przy czym albo postąpią zgodnie z obyczajami polskiego parlamentu, albo wbrew.
Prezydent powiedział też... zasugerował, żeby każdy klub parlamentarny, nawet najmniejszy, miał swojego reprezentanta w prezydium Sejmu. I by był to zwyczaj. Ilu wicemarszałków jest przewidywanych?
Słyszałem ze strony, przypominam sobie teraz, nie pamiętam tego być może dokładnie, ale ze strony opozycji słyszałem takie zapowiedzi, że może być nawet dwóch wicemarszałków z Platformy Obywatelskiej. Więc tych marszałków chyba nie będzie mało, choć chyba też nie przewidują dla wszystkich klubów. Mi się wydaje, że jest to zupełnie rozsądna propozycja, ta, o której mówił prezydent. Tym bardziej, że klubów w polskim Sejmie nie ma wiele. Trudno mówić, żeby stało się to prawem, stało się to przepisem jakimś prawnym, ponieważ wyniki różnych wyborów mogą być różne. Bywały takie parlamenty, gdzie klubów było kilkanaście, albo może i więcej. Być może też będzie kiedyś ich bardzo dużo. Natomiast w obecnej sytuacji to chyba rzeczywiście jest możliwe.
Znaczy, trudno jest mi określić, jaka będzie decyzja tego gremium zamkniętego. Nie należy do tego najściślejszego grona centralnego, więc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ilu będzie w tej chwili. Rzeczywiście istnieje, tak jak pan wicewojewoda powiedział, informacja o tym, iż być może będą dwie osoby z Platformy Obywatelskiej i po jednym z pozostałych klubów. Ile osób tych będzie? Czy to będzie wszystkie kluby? Czy to będzie jeden ten wicemarszałek z Platformy? Czy będzie ich dwóch? Nie potrafię na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć. To jest decyzja, która będzie zapadała właśnie w tej chwili.
Zaraz, bo tu, żeby też mówić konkretniej. Wiadomo, że te rozważania po stronie opozycji dotychczasowej opozycji dotyczą Konfederacji. To chyba o to chodzi. Czy ma być dwóch, czy marszałek i dwóch wicemarszałków z Platformy? Czy może wystarczy marszałek, wicemarszałek i wicemarszałkowie z innych klubów, w tym również Konfederacji? Konfederacja też została wybrana w demokratycznych wyborach, też ma reprezentację w parlamencie, mniej liczną, wiadomo, że te największe kluby...
Ale własne kluby będzie miała.
...czują się silniejsze, ale przecież też demokratyczną reprezentację w demokratycznym parlamencie.
Już wiemy, że marszałkiem będzie Szymon Hołownia z Polski 2050, ale to stanowisko będzie rotacyjne. Po co ta rotacyjność?
Są to układanki tak naprawdę wewnętrzne, tak żeby uszanować te wszystkie środowiska wewnętrzne, czyli i Polska 2050. Tu w tym wypadku będzie najprawdopodobniej pan przewodniczący Czarzasty drugim marszałkiem w ciągu kolejnych 2 lat. Więc to są uzgodnienia wewnętrzne, tak żeby zdemokratyzować ten nasz parlament, tak żeby te mniejsze ugrupowania też miały realny wpływ na to, co będzie się działo, tak żeby były widoczne. Żeby nie było dominacji jednej dużej partii nad całą resztą, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata.
A jeśli załóżmy przez najbliższe 2 lata nie udałoby się tak, powiedzmy, trzymać w ryzach lewicy, to za 2 lata Włodzimierz Czarzasty nie będzie marszałkiem Sejmu?
Jest to zapisane w naszym porozumieniu, a porozumienie może być zerwane tylko za zgodą wszystkich stron. Więc raczej nie ma takiej możliwości.
A jakim będzie marszałkiem Szymon Hołownia? Bo wcześniej w Polsce znany był głównie jako publicysta, dziennikarz, showman telewizyjny.
Szymon Hołownia jest osobą bardzo precyzyjną, jeżeli chodzi o swoje działania, bardzo odpowiedzialną.
Jak długo pan go zna i na ile?
Znam go, poznałem go w trakcie kampanii prezydenckiej, bo jestem w naszym ruchu od początku. Miałem przyjemność jeszcze w stowarzyszeniu, kiedy stałem się przewodniczącym wojewódzkim Stowarzyszenia Polska 2050, wielokrotnie z Szymonem osobiście rozmawiać. Jest to osoba, która na pewno będzie chciała wnieść pewne, być może trochę zapomniane zasady języka parlamentarnego w naszym parlamencie, pewnych zasad przyzwoitości. Nie chcemy jako Polska 2050, by dochodziło do trochę żenujących, ale także niebezpiecznych sytuacji, kiedy parlamentarzyści różni, żeby też to było jasne, różni parlamentarzyści używają języka nienawiści. Ten język z polskiego parlamentaryzmu musi zniknąć. Posługiwaliśmy się nim niestety jako obywatele de facto z tego względu, że nasz parlament się nim posługiwał. Więc wolałbym, żeby ten przykład dobry szedł z góry i żeby ten parlament został w ten sposób uzdrowiony. Szymon na szczęście jest taką osobą, która potrafi zapanować nad osobami zbyt krewkimi, jeżeli chodzi o język.
Powrócę do orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił o projekcie swojej ustawy reformującej system dowodzenia polską armią, że liczy, że ten projekt, ta ustawa będzie uchwalona ponad podziałami. Czy jest na to szansa? Dalej Marcin Dzieman.
Nie mam pojęcia, niestety nie znam tej ustawy, więc trudno jest mi ocenić, czy będzie ona uchwalona ponad podziałami.
Ale czy w obecnej sytuacji, kiedy mamy takie zagrożenie
jeżeli
ze wschodu,
ta ustawa jest dobrą ustawą, to powinno się ją przyjąć. Nie powinno
A w jakim
być...
kierunku powinna iść reforma?
Reforma powinna iść w kierunku wyspecjalizowania wojsk, tak żeby nasza armia była jak najbardziej elitarną, bo wiemy, że liczne armie, chociażby przykład Rosji czy Korei Północnej, to są armie, które są bardzo energochłonne i kasochłonne.
Że zmniejszyć armię mamy?
Nie, tego nie powiedziałem. Chodziło mi wyłącznie o to, aby armia, która będzie tworzona, a tak jak było to kilkukrotnie już powiedziane, armia musi być powiększana, była powiększana, jeżeli chodzi o żołnierzy zawodowych, bo w tej chwili, nie umniejszając żołnierzom WOT-u, no jednak są to żołnierze niezawodowi, więc 50 tysięcy, jeżeli dobrze szacuję, to jest około w tej chwili taka liczba.
To celowo w tej chwili ale to jest, około 40.
No to powiedzmy, że 40 tysięcy żołnierzy, to są żołnierze, którzy będą się sprawdzali świetnie, jeżeli chodzi o sytuacje kryzysowe, jeżeli chodzi, tak jak żeśmy się sprawdzili, w sytuacjach zagrożenia powodzią, przy COVID-zie, ale oni będą potrzebowali w sytuacji wojennej kilkumiesięcznego dodatkowego przeszkolenia, tak aby można było ich wykorzystać jako pełnoprawnych żołnierzy. Więc ja wolę, żebyśmy mieli więcej zawodowych żołnierzy, a jeżeli pozwolą na to środki, również tą formację, którą jest Wojska Obrony Terytorialnej, które de facto można bardzo najłatwiej porównać do żołnierzy, oj, teraz wypadła mi nazwa, w Stanach Zjednoczonych,
Gwardii
Narodowej, tak, która rzeczywiście jest potrzebna. Nie ukrywajmy, tacy żołnierze też są potrzebni.
W orędziu prezydent apelował o wzmacnianie polskiego wojska.
Tak, my też uważamy, że należy je wzmocnić.
Dotychczasowych funduszy na rozwój polskiej armii.
W Wracając do pytania o uchwalenie ustawy, czy o jedność w tej sprawie.
To chodzi o ustawę o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa.
Bardzo ważne
państwa.
Jest, żeby przynajmniej spróbować, przynajmniej w tych najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa, zachować pewną jedność wokół tych podstawowych interesów naszego kraju. Do tej pory bywało z tym różnie. Nie chcę powiedzieć, że całkowicie źle, ponieważ były takie przypadki, czy w sytuacjach najważniejszych, takich jak wybuch wojny na Ukrainie, tutaj jeden jest bardzo zły przykład pana Kołodziejczaka, który wręcz zachował się skandalicznie wtedy, rozpuszczając jakąś propagandę o paliwie za kilkanaście złotych. Natomiast generalnie główne partie, również opozycyjne, wtedy wydaje mi się, że mówiły jednym głosem, czy tutaj zarówno rząd... Zarówno rząd, jak i opozycja w większości mówiły jednym głosem. W praktyce wcześniej, ale w innych sprawach bywało różnie. To, na co zwrócę uwagę, to, jak mówię, nie mówiąc, że zawsze było źle, bo bywały te momenty najważniejsze, kiedy rząd i opozycja mówiły jednym głosem, ale też mieliśmy takie momenty jak kryzys na granicy polsko-białoruskiej i bardzo stanowcze głosy Donalda Tuska, który mówił, że to ogrodzenie, bariera na granicy, która pilnuje tutaj bezpieczeństwa granicy polsko-białoruskiej, nie powstanie, a jeśli powstanie, to że jest, już nie pamiętam dokładnie, ale niepotrzebna. No generalnie poddawał wątpliwość w ogóle cały ten projekt, przekonywał, że to jest i bez sensu i na pewno nie ma szans powstać. Także takie rzeczy też były. Mieliśmy ostatnio, ja tutaj się trochę przestraszyłem, słuchając poprzedniej wypowiedzi, czy tu nie będzie deklaracji jednak zmniejszenia polskich sił zbrojnych, ale rozumiem, że nie.
Nie,
rozumiem, że nie.
Nie.
Także nie czepiam się tego. Warto szanować, doceniać wszystkich polskich żołnierzy, zarówno żołnierzy zawodowych, którzy zawsze są najważniejsi w tej strukturze sił zbrojnych, również żołnierzy WOT-u. Będzie to pewien sprawdzian dla opozycji, czy nie będzie próby likwidacji bądź ograniczenia Wojsk Obrony Terytorialnej, ale na przykład ja bym chciał dodać, że bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej było żołnierzy ochotniczej, zasadniczej służby wojskowej i innych form szkolenia rezerw. Ponieważ, jak mawiają generałowie, wojny wygrywa się rezerwami, no byśmy nigdy nie musieli prowadzić wojny. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy mieli...
szkolenie kolejnej tury dobrowolnej
właśnie, i to jest szalenie ważne.
I rekordowa liczba ochotników.
Potrzebujemy, przykład Ukrainy to pokazuje, że potrzebujemy i profesjonalnej armii zawodowej, i wsparcia ze strony naprawdę świetnie przygotowujących się do swojej roli bardzo ważnych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i żołnierzy rezerwy, którzy to właśnie o nich będzie można powiedzieć, będą potrzebować pewnie dłuższego czasu, tygodni, miesięcy, ale będą potrzebni, gdyby była potrzeba rzeczywiście zbrojnej obrony polskiej niepodległości i suwerenności. Wszystkie elementy, zawodowe wojsko, obrona terytorialna i szkolenie rezerw, to są wszystko elementy rozwoju sił zbrojnych. Warto, żeby tutaj rzeczywiście kontynuować to, co zaczęliśmy.
Czy jako historyk po wojskowości zgadzam się z tymi rezerwami, tak jak przykład Ukrainy, gdzie właśnie te struktury wojsk terytorialnych potrzebowała się tych 3 miesięcy do szkolenia, żeby można było je bez większych strat. Bo oni walczyli od początku, tylko oni walczyli z bardzo, żeby nie powiedzieć, gigantycznymi stratami. I tego wolelibyśmy uniknąć. Więc im więcej jest żołnierzy zawodowych, tym lepiej.
Ale proszę pamiętać, że ochotnicy mają to coś, czego nie mają na przykład najemnicy, prawda?
Ale nie mamy najemników.
Żołnierze zawodowi,
tak.
to są zupełnie co innego.
Żołnierz zawodowy jest osobą,
która... rosyjsko-ukraińskiej, nie do tak.
Rosja używa najemników, rzeczywiście, i tych formacji.
Jeżeli chodzi o polskich żołnierzy zawodowych, ich można powiedzieć, że są ochotnikami, bo sami się zgłaszają do tej formacji, więc to są ochotnicy. Czyli mamy blisko 200 tysięcy, tam 180 tysięcy tych ochotników, czyli żołnierzy, którzy realnie są wyszkoleni. I rzeczywiście, tutaj się akurat zgadzam, myślę, że warto to podkreślić, że ta forma dobrowolnej służby wojskowej w jak największym zakresie jest bardzo dobra. Dlatego, że rzeczywiście to rezerwami wygrywa się wojnę i te rezerwy są, tak jak tutaj rzeczywiście podkreślił to pan wicewojewoda, bardzo ważne. To ważne to, żeby to podkreślać.
A jak rozumieją panowie słowa prezydenta, nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta lub skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent powiedział to tuż po tych słowach, o ile pamiętam, gdy mówił, że będzie stać na straży osiągnięć dotychczasowego rządu. Mówił, powtórzę, 8 dobrych lat dla Polski i Polaków. Oczywiście oceniamy to różnie. To normalne,
że partie... musi być utrzymana finansowa i gospodarcza stabilizacja państwa.
Partie opozycyjne krytykowały rząd, rząd uzasadniał potrzeby swoich reform. Mamy prawo to różnie oceniać, natomiast prezydent podkreślił, że będzie się również odwoływał. Oczywiście to jest jego konstytucyjne prawo do weta wtedy, kiedy byłyby próby odebrania różnych instytucji, różnych rozwiązań, zarówno organizacyjnych, jak i finansowych dla naszych obywateli. No mieliśmy tutaj różne wypowiedzi. Tutaj to już mówiąc, dużo mówię dzisiaj o Platformie Obywatelskiej, ale jeżeli chodzi o Polskę 2050, znalazłem wypowiedzi Pawła Zalewskiego, który jest też politykiem Polski 2050, który pytany już po wyborach przez dziennikarzy, pytany o 800+ i o właśnie 13-14 emeryturę, o ile pamiętam, odpowiedział coś w stylu, że no to będziemy teraz jeszcze rozmawiać z naszymi koalicjantami, będziemy dyskutować, co z tym zrobić.
Tak, tak jak powiedziałem.
To było dużo takich wypowiedzi, gdzie też ze strony Donalda Tuska, ze strony pani Kidawy Błońskiej, gdzie coś przed wyborami było mówione na pewno. A teraz, jeszcze pan Władysław Teofil Bartoszewski też w ten sposób się wypowiadał z PSL-u. Przed wyborami coś było na pewno, teraz jesteśmy po wyborach, no to teraz zobaczymy, jak wygląda budżet, porozmawiamy,
więc teraz z tego miejsca mogę uspokoić wszystkich, że rzeczywiście będziemy rozmawiali, ale na przykład o tym, żeby urealnić te 800+, chociażby, tak jak rozmawialiśmy chyba nawet przy ostatniej okazji, że ten program jest programem społecznym, w tej chwili socjalnym, więc należałoby go wycelować do osób, które potrzebują tej pomocy. Myślę, że osoby, które zarabiają, nie jestem w stanie teraz określić, jaki to byłby próg, które mogłyby się obejść bez tej kwoty, mogłyby zrezygnować.
Przez te lata już rodziny się przyzwyczaiły do
oczywiście,
tych pieniędzy.
Oczywiście, że się przyzwyczaiły, ale osoby, które zarabiają bardzo dużo.
W budżecie z tych pieniędzy.
Zgadzam się, pani redaktor, ale tak jak często to powtarza też PiS.
Właśnie, pojęcie względne, budżet, co to znaczy bardzo
budżet
dużo.
Budżet nie jest z gumy. Natomiast wszystkie osoby, i tutaj podkreślam to zapewnienie, które będą potrzebowały tej pomocy, będą ją otrzymywać. Nie może być sytuacji, kiedy osoby z minimalnym wynagrodzeniem, czy nawet koło średniej, mające kilkoro dzieci, takiego wynagrodzenia nie będą otrzymywały. Natomiast jest kilka procent, mówię to naprawdę o marginesie niedużym, gdzie warto byłoby zastanowić się nad zmianą części tych przepisów, jeżeli chodzi właśnie o 800+. Takie masowe rozdawnictwo w żadnym państwie się nie sprawdziło, zwłaszcza, że to nieudany projekt dzietności, ale bardzo udany projekt, jeżeli chodzi o poprawę chociażby losu tych najbiedniejszych dzieci. I to chcielibyśmy
zagrożenie
utrzymać.
Zagrożenie ubóstwem. Polska tak, jest i to, w czołówce
i to
państw,
chcielibyśmy
gdzie
uzyskać.
Właśnie udało się zmniejszyć to zagrożenie udało ubóstwem się wśród dzieci.
Tak, ale niestety nie udało się wśród osób starszych. I na to też trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę. Mamy blisko 2 miliony osób, niecałe, tam jest chyba 1 800 000, które żyją na granicy ubóstwa. Są to osoby samotne najczęściej.
Ale
starsze.
Potem między innymi te bezpłatne leki i 13-14 emerytura.
I dalej są na tym
tak.
skraju, więc trzeba pomyśleć, co jeszcze można zrobić.
Więc co jeszcze?
Trzeba pomyśleć. Nie, budżet nie jest gumy, tak jak powiedziałem, więc musimy zobaczyć, na co nas stać, aby rozsądnie tymi skromnymi zasobami dysponować. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, no to akurat w tym fragmencie wcześniej cytowanym wypowiedzi, to szkoda, że pan prezydent deklaruje chyba wprost, że będzie prezydentem tylko PiSu. Mam nadzieję i apeluję.
Mam nadzieję, otwarty na wszystkich.
Mam tak nadzieję powiedzą. I apeluję, że będzie wszystkie prospołeczne i wszystkie dobre ustawy, niezależnie kto będzie je składał, akceptował. Natomiast jest wiele w tym naszym państwie rzeczy, które trzeba zmienić. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, tak jak najbardziej mam nadzieję, że po tym, jeżeli w momencie, w którym się uda nam odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, bo skandalem jest to, że byli posłowie zasiadają w tym gremium, które ma być apolityczne, a trudno jest powiedzieć, żeby politycy nagle stwierdzili, dobra, dzisiaj nie jestem politykiem, będę tylko sędzią, cała moja przeszłość, wszystkie moje wcześniejsze wypowiedzi i zdania już się nie liczą. Zresztą po komentarzach...
Z automatu.
Z tego, co się orientuję, mamy panią Pawłowicz w Trybunale.
Kim jest z wykształcenia?
Okej, ale była czynnym politykiem. Była osobą, która bardzo wyraźnie wyrażała swoje poglądy polityczne. Jeżeli chodzi o to, kogo będzie reprezentowała, to ona nie będzie reprezentowała wszystkich Polaków. I zresztą pokazuje to w swoich tweetach chociażby, które są, delikatnie mówiąc, nieprzyjemne. Natomiast jest reprezentantką tylko ograniczonej części Polaków. I to trzeba jak najszybciej zmienić.
Też w Sądzie Najwyższym, zdaje się, w Trybunale mają nie reprezentować żadnej grupy społecznej, politycznej czy jakiejś innej, tylko przestrzegać przepisów, postępować zgodnie z ich, najlepiej jak potrafią, rozumianym prawem, a właśnie przestają być reprezentantami większej czy mniejszej grupy obywateli.
No trudno jest, tak jak zauważyłem, aby bardzo aktywny poseł czy posłanka, bardzo wyraziści w parlamencie nagle stwierdzili, że przestaną być, zresztą tak jak wspomniałem, będę to podkreślał do znudzenia, cały czas swoją działalnością publiczną, czyli chociażby tymi tweetami, pani Pawłowicz pokazuje, jakim jest sędzią i czyim jest sędzią. Nie jest sędzią wszystkich Polaków, jest tylko sędzią tej grupy, którą chciałaby
reprezentować. Zmiana tematu. Mateusz Morawiecki ma być znowu desygnowany na premiera. Po co PiS-owi dodatkowe 2 tygodnie rządzenia?
A może, żeby nikt potem nie mówił, że PiS nie chciał rozmawiać i że nie było szansy. Zobaczcie państwo, przecież już w tej chwili któraś z partii lewicowych, tak, Razem chyba będzie poza koalicją rządzącą, tak? Mimo, że przed wyborami wydawało się, że wszyscy będą razem. Teraz
koalicji,
razem.
Ale nie w rządzie.
Już się zaczynają dyskusje na temat realizacji, czy umowy koalicyjnej, realizacji wielu postulatów, choćby światopoglądowych, podnoszonych przez lewicę, gdzie PSL, ale też chyba i Polska 2050 ma inne zdanie. Jaka będzie stabilność rządu? Zobaczymy. Ja niczego nie przesądzam. Nie mówię, nie należę do ludzi, którzy przewidują, że koalicja dotychczasowej opozycji natychmiast się pokłóci, bo to nie o to chodzi. Ale niech potem nikt nie mówi, że ze strony PiSu nie było wyciągniętej ręki. Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej posłów w parlamencie. Jeżeli wokół premiera Morawieckiego, tak jak pan mówi, być może tak jest, wiele na to wskazuje, to prawda. Natomiast jeżeli wokół premiera Morawieckiego nie będzie większości, no to rząd utworzy opozycja, to dotychczasowa opozycja. To jest zupełnie naturalna, demokratyczna sprawa.
A
jeżeli mogę od razu, bo tu jest bardzo ważna kwestia. Po co te 2 tygodnie? No chociażby po to, żeby pan Mateusz Morawiecki mógł podpisać, kontrasygnować zmianę regulaminu w Sądzie Najwyższym, która pozwala, tak, niestety, na to, aby mniejsza grupa sędziów mogła podejmować decyzje i na przykład
przeciwstawić się.
Właśnie o to chodzi. Czemu zrobił to teraz? Czemu zrobił to teraz w tym momencie, a nie zrobił tego powiedzmy 4 lata temu, czy 5 lat temu, czy 2 lata temu? Chodzi o to, aby sędziowie...
Dobrze, jakby to zrobił, czy nie dobrze?
No bardzo źle. Z tego względu, bardzo źle, że robi to w ogóle. Z tego względu, iż sędziowie, neosędziowie będą mogli chociażby, tak jak wykazuje arytmetyka, przegłosować wspólną decyzję, wspólne postanowienie 3 izb. Więc sytuacja, w której Sąd Najwyższy będzie poniekąd sparaliżowany taką decyzją, jest bardzo zła. Druga rzecz to jest narażanie, nie powiem, że jakiś duży, olbrzymi strat finansowych, no ale jednak tych ministrów, którzy będą powołani, próba będzie ich powołania, będzie trzeba im odprawy zapłacić, będzie trzeba te wynagrodzenia im oddać. Myślę, że w tej chwili nikt nie wierzy, nawet w PiS-ie, w to, że pan Mateusz Morawiecki jest w stanie powołać rząd. Nie wiem, czy to nie jest taka pewna próba ośmieszenia pana premiera, bo będzie można powiedzieć też z drugiej strony,
takie,
tak samo jak pańskie spekulacje wcześniejsze, jest to możliwość stwierdzenia, że miał szansę, nie udało mu się. Słabo, jeżeli miał szansę, nie wygrał.
Ja bym polemizowała trochę z tą próbą ośmieszenia premiera Morawieckiego. Jest to dorosły człowiek, sam podejmuje decyzje i raczej by się na to nie pisał. Chyba potrafi przewidzieć, czy się ośmieszy.
No to co to robi?
No to już mówiłem. No, spokojnie, jeżeli rzeczywiście tak,
ale
jest
naraża Polskę na
koalicja
koszty,
wokół
na straty.
Kandydata
zyski ma z tego
Donalda
tylko PiS, a nie Polska.
Wieczorem powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Do rządów szykuje się już Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy.
Gry polityczne.
Czy zabrakło czegoś w umowie koalicyjnej dotychczas opozycyjnych partii? Mnie Tomasz Madras z Prawa i Sprawiedliwości.
Mnie bardzo interesuje, co umowa koalicyjna i w ogóle potencjalny nowy rząd opozycji postąpi w sprawie integracji europejskiej i polityki Unii Europejskiej, ponieważ mamy tutaj bardzo trudny moment w ogóle dla Polski. Proponowana przez unijną biurokrację, a chyba głównie przez Niemcy, ponieważ takim referentem sprawy jest pani minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, reforma Unii Europejskiej, to oznacza likwidację, tam proponuje się 65 takich obszarów, ale de facto bardzo duże ograniczenie zasady jednomyślności w Unii Europejskiej, odejście też od zasady, że każdy kraj może mieć przedstawiciela w Komisji Europejskiej, czyli robimy coś w rodzaju takiego superpaństwa europejskiego. To jest bardzo duży krok, bardzo duży, nie ostateczny jeszcze, ale pamiętajmy, bardzo duży krok w kierunku odebrania suwerenności państwom Unii Europejskiej.
Ale to też nie stanie się z dnia
również
na
Polski,
dzień,
ale nie tylko
w przeciągu
Polski.
Kilku lat.
Właśnie
powinniśmy wspólnie, tak jak wiecie państwo, no nie, tutaj mówię o konkretnych rozwiązaniach, takich jak jednomyślność w sprawie,
tylko które będą negocjowane przez 2 lata
Unii Europejskiej. Ale niech pan pozwoli mi dokończyć. Warto by było, żeby pewne sprawy, takie jak obronność, o tym mówiliśmy, takie jak, tu niestety się nie udało, takie jak pieniądze z KPO dla Polski, takie jak wreszcie teraz obrona suwerenności, no w takich ważnych sprawach, tych najważniejszych, jak możliwość tak zwanego weta, chociaż nie lubię tego słowa, ale zachowania głosowania zasadą jednomyślności w najważniejszych sprawach w Unii Europejskiej, to były takie obszary, gdzie czy rząd, czy opozycja po prostu broni interesów Polski. Bo ja zdaję sobie sprawę, że opozycja szła do wyborów pod hasłami europejskości, pod hasłami takimi lepszej współpracy z Unią Europejską. Tylko, tak, że lepsza współpraca nie może oznaczać tego, że będziemy pozbywać się suwerenności naszego kraju. Suwerenność oznacza, no to nie jest tylko zapis w Konstytucji, gdzie stwierdzamy, że Polska jest państwem suwerennym, tylko oznacza, że Polska, czy instytucje państwa polskiego, rząd, prawda, prezydent, Sejm, decydują o tym, jakie mamy w Polsce prawa w najważniejszych sprawach. Jeżeli pozbywamy się tych uprawnień, czyli pozwalamy na głosowanie większością głosów w coraz większej liczbie obszarów na poziomie Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle Unii Europejskiej, nie tylko w Parlamencie Europejskim, no to pozbywamy się tutaj bardzo ważnego elementu polskiej suwerenności. To jest bardzo ważne i to jest taki sprawdzian też dla szykującej się do władzy opozycji. Czy będą potrafili, krótka piłka, czy potencjalny premier Donald Tusk będzie potrafił powiedzieć nie dla Berlina?
Naturalnie, i czy Polska 2050?
Naturalnie tam, gdzie to będzie niekorzystne dla Polski, tak jak już mówiliśmy wyraźnie, będziemy mówili wyraźne nie. Natomiast w niektórych aspektach te weto, które było często korzystane, z którego często korzystała i Polska, i na przykład ostatnio bardzo nieprzyjemne, także dla Polski weto zapowiedziane pana Orbana, jeżeli chodzi o przystąpienie, możliwość w ogóle rozpoczęcia rozmów z Ukrainą. Więc weto jest bardzo problematycznym, bardzo problematyczną sytuacją i w niektórych dziedzinach należałoby się zastanowić, czy większość, tak jak obecnie w Parlamencie Polskim, Jeżeli mamy większość demokratycznie wybraną różnych państw, gdzie są różne opcje polityczne, bo jak wszyscy wiemy, w Parlamencie Europejskim również są różne opcje polityczne, światopoglądowe również, czy ta demokratycznie wybrana większość nie powinna mieć jednak jakiegoś wpływu ograniczonego?
Zgadzam się. A także na przykład w kwestii zarządzania lasami?
Jeśli chodzi o obronność terenów zielonych, które są jednymi z bardziej cennych dla całej Europy obszarów, to możliwość obrony tych lasów jak najbardziej powinna być w centrum zainteresowania nie tylko Unii Europejskiej, ale także Polski. Tak, żeby owe lasy nie były masowo wycinane, a jeżeli już są wycinane, mamy tą gospodarkę leśną, która powinna być prowadzona w sposób normatywny, bo mamy w ciągu ostatnich 2 lat dwukrotny wzrost, nieuzasadniony wycinki drzewa, to jeżeli już ta wycinka jest, to niech te drzewo, błagam, zostaje w Polsce, a nie jest sprzedawane za lepsze pieniądze. Rzeczywiście do Chin czy innych państw Unii Europejskiej czy poza Unią Europejską, ale nie zostaje w takim układzie w Polsce i mamy problem od mniej więcej roku czasu z pozyskiwaniem drzewa przez polskich przedsiębiorców, którzy alarmują dość wyraźnie, że i ceny tego drewna w skupie, ale także jego dostępność jest bardzo ograniczona. Polska jest jednym z państw, które, jak wszyscy wiemy, ma bardzo rozwinięty przemysł drzewny i także gospodarkę leśną. Ja nie chcę, aby te lasy były niewycinane, bo to jest gospodarka leśna. One muszą być co jakiś czas jako uprawy.
Las się sadzi, las się ścina, tak, prawda? Tak się
natomiast
dzieje.
Warto byłoby...
Lasy aby... są na terytorium Polski, to
tak,
jednak
ale
dobrze, żeby to Polacy
warto,
decydowali.
Warto byłoby, aby większy obszar
terytorium.
Lasów był strefą, gdzie nie można byłoby tych przecinek robić. Chociażby otulina Parku Białowieskiego, chociażby ten już niechlubny tak naprawdę obszar lasów, który najpierw był nazywany także przez Lasy Państwowe Puszczą, a kiedy zaczęto w nich wyręb, to te nazwy znikały dziwnym trafem ze stron lasów państwowych. Zamieniano nazwę puszcza na las. Więc powinny być w Polsce obszary, których piły mechaniczne zwiększone, podkreślam, zwiększone, których piły mechaniczne nie powinny ciąć. Natomiast gospodarka leśna, no niestety, w takich warunkach żyjemy, że potrzebujemy tego drewna, czy to na ołówki, czy to na meble, czy na inne rzeczy, więc gospodarka leśna musi być prowadzona w sposób zracjonalizowany, a nie rabunkowy, bo to mamy 2 lata ostatnio.
Wicewojewoda tutaj, Tomasz Madras.
Tutaj już dochodzimy do troszeczkę takich wchodzenia w takie szczegóły, gdzie obawiam się, że ani pan, ani ja nie mamy specjalistycznej wiedzy, jak często i gdzie te lasy wycinać.
Na szczęście
ale,
mam.
Ale proszę państwa, tu chodzi o sposób myślenia. Jeżeli ktoś myśli o Unii Europejskiej jako o superpaństwie, no to będzie promował takie rozwiązania, gdzie, no tak jak w jednym kraju, dywersyfikujemy możliwości rozwoju i na przykład na terenie Niemiec będziemy rozwijać przemysł, a na terenie Polski będziemy wzmacniać ochronę przyrody. Ja jestem za ochroną przyrody, ale jeżeli pozbędziemy się tych atrybutów suwerenności, które wyrażają się w tym, że w najważniejszych sprawach decydujemy jako Polska i mamy i zawsze mamy decyduje ostateczny głos jako Polska. W tych najważniejszych, nawet tam, gdzie się zgodziliśmy na wspólne działanie w ramach Unii Europejskiej, mamy prawo weta, to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli będą rządy większości pozornie pseudodemokratyczne, bo nie ma demokracji tam, gdzie nie ma społeczeństwa, tam, gdzie nie ma demosu. Unia Europejska nie jest społeczeństwem, tylko jest sojuszem społeczeństw, narodów, które chcą ze sobą współpracować. Taką Unię popieram. No to wtedy co? Jedne obszary Unii Europejskiej będą się mogły rozwijać, będzie wspierany ich rozwój, no przede wszystkim gospodarczy, a nasz będzie hamowany właśnie pod pretekstem, bo to jest najwygodniejszy, przez ostatnie 20 lat to pokazały, to jest najwygodniejszy pretekst do podcinania skrzydeł polskiej gospodarki, czyli również inwestycji takich liniowych, strategicznych, komunikacyjnych,
jak
autostrady czy
od drugich.
Linie kolejowe. Właśnie powoływanie się nieuczciwe na ochronę przyrody. Chociaż zgadzamy się, tu pełna zgoda, że naszą przyrodę chcemy chronić, lasy zachowywać i to jest,
ale to są z
to jest bardzo dobra zasada.
Tylko
ale róbmy
spekulujemy,
to
co może się wydarzyć.
Jeżeli chodzi o spekulacje, to rzeczywiście Unia Europejska jako ten projekt integracyjny od początku, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, jest z układem państw, które dopóty będą razem, dopóty na tym korzystają. Więc stwierdzenie, że Polska może być zmuszona do tego, aby niekorzystnie funkcjonować, no, tak samo jak Wielka Brytania może się skończyć
rozpadem. Natomiast koalicyjnej w Niemczech jest wprost mowa o tym, żeby budować Unię Europejską jako coś w rodzaju superpaństwa.
Życzymy naszym posłom i senatorom
cierpliwości, spokoju i rozsądku.
Wzajemnego szacunku.
Tak, aby ustawy były rozpatrywane nie po tym, kto je tworzy, a co mają w sobie.
Życzę nowym posłom, żeby zawsze, bez względu na to, jakie partie reprezentują, z jakiej opcji zostali wybrani, co mówili do tej pory, zawsze kierowali się tym, żeby Polska była państwem demokratycznym i suwerennym.
Po posiedzeniu Sejmu przed nami jeszcze inauguracyjne obrady Senatu. Wieczorem desygnowanie na premiera Mateusza Morawieckiego. Czas pokaże, co przyniosą kolejne dwa tygodnie, czy będą jakieś niespodzianki. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli wicewojewoda podlaski Tomasz Madras z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Marcin Dziemian, sekretarz zarządu regionu Polski 2050.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. A do usłyszenia za tydzień, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.